Japano?
Więcej lekcji. Zastanowiliśmy się nad tym, jak pan przekazuje swoje nauki ludowi. W jaki sposób to czyni? Teraz zwrócimy uwagę na to, jak wspaniała jest ta nauka, którą pan przekazuje. Choć nie łatwo. Nasze myśli ukierunkuje szereg tekstów zapisanych w 6 rozdziale Ewangelii Jana. W chwili obecnej chcę zwrócić na teksty od 66 do 68 wiersza. A więc Ewangelia Jana, 6 rozdział, od 66 do 68 wiersza. Od tego czasu wiele uczniów jego odeszło nazad, a więcej z nim nie chodziło. Wtedy rzekł Jezus do onych 12: Izali, i wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Pierwsze pytanie, jakie tu się ciśnie na usta, co było powodem, tak? No, w pewnym sensie drastycznej decyzji tych, których przecież już określano jako uczniowie. A więc w pewnym sensie stale postępujących za Panem, oni za Nim podróżowali. I jest powiedziane, że wielu z nich odeszło nazad. Porzucili to dalsze postępowanie za Panem. Oczywiście mowa o tej 12 najwierniejszej, najściślej z Panem związanej, bo to oni są tutaj wyróżnieni w tym tekście jako osobna grupa. A więc, co było powodem tego? I 60 wiersz mówi, jaki był powód. 60 wiersz, nadal pozostając w 6 rozdziale Ewangelii Jana, mówi: wiele ich wtedy z uczniów jego, słysząc to, mówili: twardać to jest mowa. Któż jej słuchać może? A więc kolejne pytanie się rodzi: co to była ta twarda mowa? Czyżby to była mowa z rodzaju tych, których nam przychodzi dzisiaj słuchać często na ulicy? O, to jest twarda mowa. Niektórzy mówią, że aż uszy więdną od tego, co się słyszy, prawda? I dzisiaj to jest niemalże szablon obowiązujący w porozumiewaniu się ludzi między sobą, szczególnie młodych. Chociaż wzięli przykład pewnie ze starszych. I ubogacili tą formę mowy. A więc dzisiaj, jeżeli wypadnie nam iść za młodzieżą po ulicy, no to rzadko kiedy usłyszymy mowę w swoim rodzimym języku. Tam jest tych neologizmów dużo naprowadzanych. I jakoś im trudno określić, że coś jest ładne, że coś jest dobre. Oni mają swoje określenia na to. Cytować się nie godzi. Ale trudno posądzać, drodzy, naszego Pana, że taką była jego mowa. No, bynajmniej. Nie dopuszczamy w ogóle tej myśli do naszych umysłów, że takie słowa spowodowały, no, że rzeczywiście niektórzy powiedzieli: no nie, tego się nie da słuchać. I odeszli. No, taka była wypowiedź tych, którzy odeszli. Tego się nie da słuchać. No to może ktoś dalej, snując przypuszczenia, powiedzieć: no to może ten Pan jakoś tak znowu za bardzo wyszukanych słów dobierał. Może już chciał tak bardzo obrazowo przemawiać, że aż takich słów na wyszukiwał, że też nikt tego nie bardzo mógł zrozumieć, prawda? I powiedzieli: też się nie da słuchać. Bo czasami tak jest, że to już takie słowa się nawyszukuje, że nie bardzo, czasami ten, który zacznie mówić, nie bardzo wie, jak to skończyć, bo się pogubił w tych słowach. Też, drodzy, trudno przypuszczać, żeby tak było, bo przecież Pan wiedział, że przemawia głównie do ludzi prostych. To byli rybacy, to byli rolnicy, to byli rzemieślnicy. No przecież on sobie z tego zdawał sprawę i z pewnością nie wyszukiwał słów jakichś takich, które by były no, nie do przyjęcia przez nich, bo jakieś takie bardzo wzniosłe, naukowe i wyszukane. No więc pewnie i nie to. Być może, powie ktoś, mówił w ogóle niezrozumiałym językiem. Wiemy, że za czasów naszego Pana generalnie używanym językiem, o dziwo, Izraelu nie był hebrajski. Był język aramejski. Może mówił językiem, którego nie rozumiano. Też nie. Rozumiano, bo przecież nieraz prowadzono dyskusję z naszym Panem i doskonale potrafili się porozumieć i ci pytający i rozumieli odpowiedzi naszego Pana. Nie zawsze. Ale właśnie nie zawsze z tego powodu, że Pan mówił często w przypowieściach, przenośniach. Ale one też nie były trudne, one były proste przypowieści, wydawałoby się. No, o siewcy, o rybaku, o panu i sługach, o winiarzu. Czyli to nie były jakieś tam znowu takie magiczne słowa wypowiadane, prawda? Proste. Tylko mówił językiem, którego nie rozumiano. Też nie. Rozumiano, bo przecież nieraz prowadzono dyskusję z naszym Panem i doskonale potrafili się porozumieć i ci pytający i rozumieli odpowiedzi naszego Pana. Nie zawsze. Ale właśnie nie zawsze z tego powodu, że Pan mówił często w przypowieściach, przenośniach. Ale one też nie były trudne, one były proste przypowieści, wydawałoby się. No, o siewcy, o rybaku, o panu i sługach, o winiarzu. Czyli to nie były jakieś tam znowu takie magiczne słowa wypowiadane, prawda? Proste. Tylko, że ci słuchacze nie bardzo mogli zrozumieć, czemu Pan akurat o tym teraz mówi i co chciał przez to powiedzieć. Przepraszam, do tego stopnia, że uczniowie nawet, były takie momenty, że uczniowie przychodzili do Pana i mówili, Panie, no wytłumacz nam, co Ty chciałeś przez to powiedzieć. Ewangelia Jana na przykład, weźmy pod rozwagę 16 rozdział, a wiersz 18. Taki był moment, gdzie uczniowie bezpośrednio wyrazili swoją opinię, że kompletnie nie rozumieją, co Pan do nich mówi. 16 rozdział, 18 wiersz mówi, oczywiście mam 17 tutaj, tak. Przecież mówili, cóż to jest, co mówi maluczko? Nie wiemy, co mówi. To uczniowie powiedzieli. Ale Pan czasami na te ich pytania odpowiadał w taki sposób, jak i w tym przypadku powiedział, a czytamy o tym w 12 i 13 wierszu, pozostając w tym samym 16 rozdziale. Mam Ci Wam jeszcze wiele mówić, ale teraz znieść nie możecie. Pan wiedział, że oni pewnych rzeczy nie zrozumieją. I dlatego nawet ich całkowicie nie próbował im tego wyjaśniać. Ale gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, to 13 wiersz mówi, wprowadzi Was we wszelką prawdę, bo nie sam o Ciebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy Wam opowie. Czyli Pan sobie zdawał z tego sprawę, że przyjdzie taki czas, przyjdzie taki moment i to nastąpiło przecież niedługo. Przecież oni wyrozumiewali bardzo głębokie rzeczy. To świadczą listy, czy Pawła, czy Piotra, prawda, czy innych apostołów, Jakuba. Oni pisali już o rzeczach głębokich wtedy. Oni te rzeczy zrozumieli, bo nastąpiło spłodzenie z Ducha Świętego w ich umysłach. Ale w tym momencie i na tym etapie oni czasami były momenty, że Pan mówi, musicie poczekać, żeby to zrozumieć. Przyjdzie czas, że to zrozumiecie. Teraz to, że tego nie rozumiecie, to nie znaczy, że to jest nieważne. Ale po prostu musi przyjść na to czas. Ale były też momenty, i tutaj udajmy się do Ewangelii Łukasza z kolei, 8 rozdział i 10 wiersz, gdzie Pan bardzo chętnie im pewne rzeczy wyjaśniał i powiedział tak, 8 rozdział i 10 wiersz Łukasza mówi, On im rzekł, może 9 przeczytałem, pytali Go uczniowie Jego mówiąc, co by to było za podobieństwo? O, podobna sytuacja. Znowu pytałem, panie, co to ma znaczyć? I pan mówi tak, w 10. On im rzekł, wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym w podobieństwach, aby widząc nie widzieli, a słysząc nie rozumieli. Pan przyjął bardzo prostą zasadę i o tej zasadzie powiedział, tu ciągle pozostajemy w Ewangelii Jana w większości, bo będziemy wiele czerpać tekstów, stąd 7 rozdział Ewangelii Jana i popatrzmy, co Pan mówi w 17 wierszu tego 7 rozdziału. Jeśliby kto chciał czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozeznać. Dalej mówi tam, jeżeli ta nauka jest z Boga, czy ja sam o siebie mówię, ale generalna zasada, jaką Pan przyjął, ci, którzy chcą czynić wolę Pana, ci będą umieli rozeznać. Być może później, tak jak powiedział, że przyjdzie Duch, to On wam objawi wszystko, ale Pan wiedział, że w odpowiednim momencie oni to zrozumieją. Ale kto? Tylko ci, którzy będą chcieli czynić wolę Pana. Na innych mu nie zależało, aby to zrozumieli. Nie zależało mu. Czyli z tego wynika, a większość nie rozumiała tego, co on mówił, że Panu w ogóle nie zależało na tłumach. Ale ktoś powiedział, a może to z czego innego wynikało, może Pan był trochę taki nieudolny w tym swoim działaniu, może nie umiał dotrzeć do tych tłumów, może nie umiał ich pozyskać. No i stwarzał taką pozę, że tam jakaś jest postawiona zapora między nim a ludem. A może on po prostu nie potrafił sobie poradzić z tymi ludźmi. Nie umiał dotrzeć, był nieudolnym w swoim działaniu. Popatrzmy, pozostając w 6 rozdziale Ewangelii Jana, a więc w myślach poprzedzających to, co żeśmy czytali, bo stąd przecież zaczerpnęliśmy nasze główne myśli, całą genezę, jak doszło do tego, to, cośmy przeczytali, że wielu powiedziało, twardaś to jest mowa, któż jej słuchać może. I przyjrzyjmy się genezie tych wydarzeń. Czytamy, drodzy, od 5 wiersza. 6 rozdział Ewangelii Jana. W 5 wierszu znajdujemy takie myśli. Wtedy podniósłszy Jezus oczy i ujrzawszy, iż wielki lud idzie do Niego, rzekł do Filipa. Skąd kupimy chleba, aby ci jedli? A to mówił kusząc go, bo on wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip, za 200 groszy chleba nie dosyć im będzie, choćby każdy z nich mało co wziął. Rzekł mu jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, jest tu jedno pachole, co ma 5 chleba jęczmiennego i 2 rybki. Ale cóż to jest na tak wielu? Wtedy rzekł Jezus, każcie ludowi usiąść. A było trawy dosyć na onym, że miejscu i usiadło mężów w liczbie około 5000. No, spróbujmy to sobie wyobrazić. Na konwencję by przyjechało 5000 osób, ale by było zmartwienie. Z jednej strony radość, na pewno. Ale z drugiej strony jedno przenocować, no to w tym przypadku nie było problemu, bo wszyscy pewnie tam na tej trawie spali, ale nakarmić 5000 mężów, a cóż dopiero, przecież tam były i kobiety, i dzieci. No, spory tłum. 5000 i Pan spokojnie mówi, każcie im usiąść. Wziął wtedy Jezus one chleby. 11 wiersz czytam. A podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym także z onych rybek, ile jeno chcieli. A gdy byli nasyceni, rzekł uczniom swoim, zbierzcie te ułomki, które zbywają, żeby nic nie zginęło. I zebrali i napełnili 12 koszów ułomków z onego 5 chleba jęczmiennego które zbywały tym, co jedli. I teraz 14, jakże znamienny tekst. A oni ludzie, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, mówili: ten ci jest zaprawdę on prorok, który miał przyjść na świat. O, przekonali się. Teraz taki prorok im pasuje. Za darmo im kolację zafundował. Objedli się wszyscy, tak bliżej, ile chcieli. Nikt im nie wydzielał po kawałeczku. Jeszcze zostało. No, to jest ten prorok, na którego czekaliśmy. Teraz będziemy żyć. To ich dopiero przekonało. Nie tam to, co mówił, to było nudne dla nich. Chleb im dał, najedli się. To tak. To jest to, co im potrzeba było. Drodzy, tak teraz pomyślmy. Gdyby nasz Pan, a to, że potrafił, to proszę bardzo, widzieliśmy, że potrafił to zrobić. Gdyby nasz Pan tak codziennie zaczął postępować. Śniadanko rano, za darmo, kolacja. A wiemy, że jeszcze posiadał inne możliwości, bo leczył. I tak powiedział, wszyscy się najedli. Tak, wszyscy na jedzenie. No to kogo tam co boli? Chodźcie do mnie, ja was wyleczę. Wszyscy na jedzenie, zdrowi, żadnego bólu, żadnej dolegliwości. Jak myślicie, drodzy, ile czasu by potrzeba było, żeby świat cały leżał plackiem u jego nóg? Chyba niewiele. Tym bardziej, że popatrzcie, czy tam jeszcze dalej to się działo. Więc trochę tu skrótów zastosuję. Uczniowie, 16 wiersz mówi, że wstąpili do łodzi i popłynęli do Kapernaum, na drugą stronę jeziora. Nasz Pan zostaje, wszyscy ludzie udający się na spoczynek widzą, że Pan jest. Nie żal im tych kelnerów, oni tam mogli odpłynąć. Najważniejsze, że został najgłówniejszy, oni sobie jutro śniadanie sami rozniosą już przez uczniów. Rozdawać uczniowie ten chleb. To wszyscy zasypiają z nadzieją, że jutro będzie śniadanie za darmo. I popatrzmy, co mówi 23 wiersz. Przyszły też były drugie łodzie z Tyberiady, blisko do onego miejsca, gdzie jedli chleb, gdy był Pan dzięki uczynił. O, rozniosła się już wiadomość. Była kolacja za darmo. Ile każdy, ile chciał się najadł, już nowi przypłynęli na jutro, na rano. Łodzie przypłynęły z Tyberiady. No, ale Pan pod osłoną nocy przechodzi przez jezioro. Też to potrafił, wiemy. No i rano się budzą. 22 wiersz. Nazajutrz lud, gdy był za morzem, widząc, że tam nie było drugiej łodzi, tylko ona jedna, w którą byli wstąpili uczniowie Jego, a iż Jezus nie wszedł był w łódź z uczniami swoimi, ale sami uczniowie Jego ujechali. I 24 mówi to, gdy obaczył lud, iż tam nie było Jezusa, ani uczniów Jego, wstąpili i oni w łodzie i przeprawili się do Kapernaum, szukając Jezusa. No musieli jeszcze trochę podjechać na śniadanie. I 25 mówi, a znalazłszy go za morzem, rzekli mu, mistrzu, kiedyś tu przybył. Tacy są mili, bo przecież śniadanie w perspektywie. Odpowiedział im Jezus i rzekł, ale coś Pan ma dzisiaj gorszy humor. Tego dnia gorszy humor, mówi. Odpowiadał im Jezus i rzekł, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Szukacie mnie nie przeto, iżeście widzieli cuda, ale iżeście jedli chleb i byliście nasyceni. Głód was tu przyprowadził, nic innego. Żadna sympatia do mnie, żadna miłość, żadna ocena, tylko ten podstawowy, bardzo silnie działający motorek, to jest głód. On was tu przyprowadził. On był waszym stymulatorem działania. I Pan mówi tak, sprawujcież nie pokarm, który ginie, ale pokarm, który trwa ku żywotowi wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy, albowiem tego zapieczętował Bóg Ojciec. No, oni mówią, nie ma problemu, my możemy wszystko robić, tylko daj nam jeść. Mówi, rzekli do Niego, cóż będziemy czynili, abyśmy sprawowali sprawy Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest sprawa Boża, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. No i tu problem. Wczoraj wierzyli. Wczoraj mówili, tak, to jest ten prorok, który miał przyjść. Na pewno, jesteśmy przekonani. Ale to było do czasu, kiedy jedzonko działało w nich odpowiednio, a kiedy już im się głód zrobił, to popatrzmy, to w 30 wierszu mówią. Rzekli mu wtedy, cóż wżdy ty za znak uczynisz, abyśmy wiedzieli i wierzyli tobie. Co czynisz? O, znowu zaczynają pana kusić. No to zrób jakiś cud, to my znowu na dzisiaj uwierzymy. Może do południa, może do wieczora, jak już zgłodniejemy. Będziemy wierzyć, ale zrób coś. I mówią, ojcowie nasi jedli mannę na puszczy, jako jest napisane, chleb z nieba dał im ku jedzeniu. O, sami wywołali dobry temat. Oni chcieli przypomnieć, że przecież tamci mieli ciągle dostarczane jedzenie, a on im raz dał i już dzisiaj niezadowolony. A przecież ojcowie przez tyle lat ciągle dostawali, wtedy było dobrze. Ale niepotrzebnie to niebo ruszyli. On teraz mówi, dobrze, to pomyśla, że ja podniosę wasz poziom myślenia, próbuję to uczynić. Z poziomu żołądka do poziomu nieba. Pomyślcie trochę w sposób niebiański. No i zaczyna się cały proces wywodów, że ja jestem chlebem, który też zstąpił z nieba, tak jak tam ojcowie właśnie jedli mannę. I kto będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. No i w końcu dochodzi między innymi do tego, do tej wypowiedzi z wiersza 54. Kto je ciało moje i pije krew moją, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę po ostatecznym dniu. No, to już miarka przebrała w tym momencie. Oni zgłodniali, myślą już o tym jęczmiennym chlebusiu, który im wczoraj tak smakował, a Pan im każe jeść jego ciało i popijać krwią. To było obrzydliwe. No i wtedy padają te słowa, to jest twarda mowa, cóż jej słuchać może. Odwrócili się na pięcie i odchodzą. No i właśnie teraz to pytanie naszego Pana do swoich uczniów odwraca się i mówi, i zali, i wy chcecie odejść? To, że oni odeszli, to odeszli, po prostu poszli. Ale Pan zwraca się do tej dwunastki, mówi, i zali, i wy chcecie odejść? No, powie ktoś, tak, tu się Pan przestraszył. No, rozrabiał. Chciał jakieś swoje przeprowadzić, no i tamci już poszli, a teraz się boi, żeby mu tych ostatnich nie odeszło, że jakiś śmieszny taki sam zostanie, bo teraz dopiero się będą z niego śmiać, nie? Wszyscy od niego odeszli, powiedzą, no widzisz, tyleś nauczał, takie sztumy miał i coś narobił, wszyscy od ciebie się odwrócili. Pewnie się przestraszył. Nie, drodzy, Pan wiedział, że przyjdzie taki moment, kiedy zostanie sam. Sobie z tego zdawał zupełnie sprawę, między innymi Psalm 88, i 9 wiersz o tym mówi proroczo. 88 psalm, 9 wiersz, tam znajdujemy takie słowa. Dalekoś oddalił znajomych moich ode mnie, którymeś mnie bardzo obrzydził, a takiem zawarty, że mi nie lza wynieść. No i potem spełnienie czytamy w 14 rozdziale chociażby Ewangelii Marka, 50 wiersz. Realizację tych słów, która już niedługo miała nastąpić. Pan o tym wiedział, że to przecież już niedługo nastąpi ten moment, gdy czytamy 14 rozdział Ewangelii Marka, 50 wiersz, a tak opuściwszy go, wszyscy uciekli. A więc nasz Pan był całkowicie świadomy tego, że kiedyś zostanie sam. Że kiedyś stanie się tym elementem pośmiewiska, jak czytamy, o, kręcili głowami, kiwali, mówili, widzisz, innych ratowałeś, a teraz sam na krzyżu wisisz. Zejdź z tego krzyża, jakżeś taki mocny, jakżeś deklarował. I szydzili z niego, i drwili, i pluli. Pan zdawał sobie sprawę, proroctwa mu jasno powiedziały, że taki moment przyjdzie. Dlatego wątpliwym jest, aby to właśnie obawa przed tą śmiesznością i samotnością spowodowała zadanie tego pytania przez naszego Pana Izali, i wy chcecie odejść? No to powie ktoś, no to może bał się, że już całkowicie ustaną wpływy do jego kasy. Jak były takie tłumy, tam każdy coś dał, wpłynęło, było. To chociaż niechby jeszcze tych 12 mogło zostać, z których tam mógł eksploatować te pieniądze. No, chyba też nie bardzo trafne byłoby to podejrzenie. Bo przypominamy sobie, jak czytaliśmy, kiedy nasz Pan powiedział, skąd weźmiemy chleba, abyśmy ich nakarmili, I wtedy odzywa się Filip, mówi, panie, za 200 groszy to tylko, to nawet gdyby ktoś odrobinkę tylko wziął, to nie wystarczy. Czyli możemy sobie wyobrazić, ile tam w tej kasie wspólnej, zresztą którą Judasz nosił, a w której jeszcze tam podbierał, jak się okazuje, ile tam było. Tam było bardzo niewiele. Co to 200 groszy i że to nawet chleba nie wystarczyło po okruszce każdemu. Niewielka to była kwota. Czyli ja myślę, że i obawy finansowe tu nie wchodziły w grę. No ale ktoś powie, no to coś spowodowało, że pan odwraca się. No i ktoś może powiedzieć, i z przerażeniem pewnie zadaje pytanie, Izali, wy chcecie odejść? No, ja myślę, że dominującą nutą w tym pytaniu, które zostało zadane, nie było przerażenie, ale była troska. Troska w tym głosie była zawarta, kiedy pan zapytał się do swoich uczniów, Izali, i wy chcecie odejść? Pan wiedział, ile by kosztowała jego uczni ta decyzja. Co straciliby? Pan znał cudowną nagrodę, jaką oni mieli za swoją wierność otrzymać. I znał wielką stratę, jaką mieliby ponieść, gdyby od tej decyzji jednak odstąpili. Od decyzji wierności. 17 rozdział Ewangelii Jana. Nie będziemy tego cytować. Przypominamy sobie ostatnią modlitwę naszego Pana. Jakże wzruszającą, jakże czułą modlitwę naszego Pana. I przy okazji może spróbujmy sobie przeanalizować te teksty tam zawarte. Kiedy nasz Pan modli się, wiedząc, że są to Jego niemalże ostatnie chwile, ostatnie godziny. I co tam znajdujemy odnośnie Jego samego? Ojcze, jeżeli to jest możliwe, to oddal ten kielich. Ale jeżeli nie, to niech się Twoja wola wykona. Tyle było o sobie. Natomiast ile tam znajdujemy miejsca w tej modlitwie troski o tych właśnie, którzy zostają? Panie, ja ich chroniłem, nie zginął żaden oprócz tego syna zatracenia. Spraw, aby oni byli jedno, jako i my jesteśmy jedno. I tak dalej, i tak dalej. Pełna troska o tych, których, no, myślę, że nie przesadzę i uwierzymy wszyscy, kto miłował. Bardzo głęboko miłował doskonałą miłością doskonałego człowieka. A więc to miłość, to troska o nich spowodowała to pytanie. Izali, i wy chcecie odejść? Ale powie ktoś dalej, próbując tą dziurę do końca wydrążyć, no dobrze, to jeżeli twierdzisz, że on ich tak bardzo miłował i tak bardzo mu zależało na tych uczniach, to co by było, gdyby oni powiedzieli tak, panie, odchodzimy. Jeżeli nie zmienisz swojego życia, swojego postępowania, swojego sposobu bycia, to my odchodzimy. Być może on by powiedział, wiecie co, nie, to zostańcie, ja już dobrze, od tego momentu jestem inny, już się zmieniam, ale zostańcie. Już ta mowa moja nie będzie taka twarda, już będę bardziej ludzki, tak jakbyście chcieli, myśląc po ludzku. Będę ludzki. Ale drodzy, popatrzmy, Piotr już kiedyś czegoś takiego próbował. W Ewangelii Mateusza, w 16 rozdziale od 21 wiersza znajdujemy takie słowa. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział od 21 wiersza. I odtąd począł Jezus pokazywać uczniom swoim, iż musi odejść do Jeruzalemu, wiele cierpieć od starszych i od przedniejszych kapłanów i nauczonych w piśmie, a być zabitym i trzeciego dnia zmartwychwstać. I teraz co Piotr robi? A wziąwszy go Piotr na stronę, począł go strofować, mówiąc, zmiłuj się sam nad sobą, panie. Czyli zmień to wszystko. Zmień swoje życie. Zmiłuj się sam nad sobą. Nie przyjdzie to na cię. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, albowiem nie pojmujesz tego, co jest Bożego, ale co jest ludzkiego. Właśnie. Apostołowie, myśląc po ludzku, bo przecież jeszcze nie byli spłodzeni z ducha, myśleli tylko po ludzku, chcieli, żeby Nasz Pan był bardziej ludzki, podczas gdy on już był rozwijającym się nowym stworzeniem. Istotą spłodzoną z ducha, myślącą zupełnie innymi kategoriami. A oni chcieli, Panie, zmiłuj się sam nad sobą. Czasami tak mówię do kogoś, bądź człowiekiem. Ja bym tak pewnie też, bądź człowiekiem, postępuj po ludzku. Ale co Pan odpowiada, idź ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, albowiem nie rozumiesz, co jest Bożego, ale rozumiesz po ludzku. No ale to było tylko założenie, co by było, gdyby było. Ale tak nie było. Bo oto właśnie ten słynny zwrot z Piotra. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty mówisz, chcecie odejść. Do kogo pójdziemy? Tylko Ty masz słowa żywota. Skąd taki Piotr, porywczy przecież, wiedział, że tylko Pan ma te słowa żywota. I Piotr, i wszyscy inni apostołowie byli Żydami. A to oznacza, że byli zakuci, a może nawet zamrożeni w takiej wielkiej bryle lodu. A tą bryłą lodu dla nich był zakon. Zakon, czyli prawo, doskonałe prawa, które zostało im dane, a jakie ich przodkowie, ojcowie zobowiązali się wykonać. Tak, wykonamy. No dobrze, to spróbujcie wykonać. Ale wykonacie, będziecie żyć. Nie wykonacie, to tam nie będzie miejsca na ale. No wiesz, chciałem, ale nie ma ale. Śmierć. I oni doskonale wiedzieli, że tak jest, że oni znajdują się w beznadziei śmierci. Nikt nie był w stanie im przynieść żadnego słowa pociechy. No bo cóż im miał powiedzieć? Wiesz, Bóg tak was straszył, ale on zaraz... Wykonasz? Żyjesz. Nie wykonasz? Śmierć, niszczenie. Jakie to był beznadziejny stan dla nich. A przecież jakie mieli możliwości, to oni sami doskonale wiedzieli, że byli ułomni, niedoskonali. Nie byli w stanie tego prawa wypełnić. No, tam okoliczne narody, jedni tam u Baala szukali pocieszenia, jeszcze inni w innym bożku. Ale przecież to były złudzenia. Tam gdzieś ich bracia Arabi się doszukiwali jakiegoś lepszego życia po śmierci. W wielkich haremach. Ale przecież oni wiedzieli, że to jest złuda, że to jest ułuda. Nie ma czegoś takiego. Teraz przychodzi ten specyficzny Żyd. Jezus. I mówi, tylko wierz. Wcale im nie każe. Musisz to wszystko wypełnić. Tylko mówi, tylko wierz. Tego im jeszcze nikt nie powiedział. Że wystarczy wierzyć, będziesz zbawiony. Tylko wierz. Idź, wiara twoja cię uzdrowiła. Pokazywała, jaka jest moc wiary. Nic więcej nie musiał ten człowiek zrobić. Wierzyć. Widział, chodził, a dotychczas był w tragicznym, położonym stanie kaleką. Idź, wiara twoja to uczyniła. No przecież widzieli, to dostrzegali. A więc właśnie ocena tego stanu wiary. To był dla nich powiew ciepłego powietrza na te zmrożone zakonem beznadziejne odrętwienie. Przecież zakon jest bezwzględny, prawo jest bezwzględne. To nie było takie prawo, jakie dzisiaj jest stosowane, że dla jednych ono to oznacza, a dla drugich inne. Tam nie było żadnego ale, nie było żadnego zmiłuj się. To tylko jeszcze w symbolach pozostało, że to waga jest, prawda, symbolem prawa. Waga, która nie da się okłamać. Na jednej szali położyłeś kilogram, to wcale waga nie powiesz, jak tam położysz 5 gram złota w zamian, to już się zrównoważy. Nie, kilogram połóż tamtego złota, to będzie wtedy równo. będzie sprawiedliwia, że to mniej błyszczy niż to, tu ma być kilogram za kilogram. Albo ta Temida z przewiązanymi oczyma, prawda? Żadne względy nie wchodzą w grę, ona nic nie widzi, ona tylko słucha faktów. I wtedy wydaje sprawiedliwy wyrok. No ale w praktyce wiemy, że to zupełnie inaczej wygląda, prawda? To prawo dzisiaj jest, no, z nazwy prawem oczywiście, ale w praktyce często jest bezprawiem. Ale wróćmy do Piotra, tego, który właśnie oceniając ciężar zakonu, beznadzieję, jaką niósł zakon, jakże bardzo ocenił tą nadzieję, którą Pan zawarł w słowach żywota. W słowach nadziei. Mówi, tylko wierz, a będziesz zbawiony. Spróbujmy się z tymi myślami przesunąć do czasów dzisiejszych. Czy dzisiaj prawda? Czy dzisiaj Słowo Boże trafia do mas? Dzisiaj masy trafiły do kościołów. Ale czy tam znajdą Słowo Boże? Tam znajdą namiastkę tego Słowa Bożego. Tam dzisiaj będzie odczytane, jak to dzieciątko Jezus się urodziło, jak to królowie przybyli. Czyli posłuchają trochę historii. I przyjdą do domu i będą się tego Jezusa lulać, żeby im nie przeszkadzał w jedzeniu i w piciu. Ululają, uśpią i potem mogą już robić, co chcą. Prawda dzisiaj jest tym samym czynnikiem, tak samo odbieranym jak wtedy. Spróbujmy ludziom mówić coś o prawdzie. Jeżeli będziemy z nimi o wszystkich innych rzeczach rozmawiać, o ile mamy tematów wspólnych, jak możemy wtedy i się poprzyjaźnić, i pokolegować, ale spróbujmy zejść na tematy biblijne, tematy prawdy. Nagle tak dziwnie się ci ludzie zaczynają zachowywać, takie wychłodzenie, taki dystans się pojawia, a potem coraz rzadziej chcą się z nami spotkać, a jeżeli się spotkają, to absolutnie spróbuj tylko wejść na temat biblijny, od razu koniec rozmowy. Właśnie, to jest ta twarda mowa, której nie chcą ludzie słuchać. I oni czasami mówią, co oni tam się zejdą, ci ludzie 3 godziny tam siedzą razem, a jeszcze szczególnie jak tak jakieś badanie jest, prawda? Mówią, jakieś tam typy, typki, figury, cuda, no cóż, ile można sobie w tej głowie mącić? Prawda? No nuda, totalna nuda. To nie dla nas, to nie, absolutnie, już tam więcej nie pójdziemy. Wynudziłem się tam, że coś strasznego. Czyli sąsiada przyprowadziłem na zebranie, no i jedynie wrażenie, jakie wyniósł, to było za gorąco. No i to było tyle. A więc, drodzy, prawda dzisiaj nie jest dla mas. I Panu dzisiaj na masach też nie zależy bynajmniej. Pan się wcale nie smuci, że z całego Piotrkowa Trybunalskiego i okolic tylko tyle osób się tu zgromadziło. To Panu nie przeszkadza. Gdyby Pan chciał, to ci wszyscy z kościołów by przyszli tu i ja nie wiem, gdzie by stali. Ale Pan tego nie chce. Tak podobnie jak w tamtych czasach nie zależało mu kompletnie na tych masach. Ale bardzo zależało mu na tych 12. I do nich zapytał, Izali, wy chcecie odejść? No popatrzmy, tam w przeddzień było 5000 plus tam kobiety i dzieci. To ile było, jak jeszcze inni się dołączyli do tego? I wszyscy się odwrócili na pięcie i poszli. A zostało tylko, no cóż to była ta 12 w stosunku do tych rzeszy, jakie odeszły? Za tamtymi Pan nawet nie spojrzał. Odwraca się do swoich i mówi, Izali, wy chcecie odejść? Na tych mu zależało. Drodzy, popatrzmy, że dzisiaj Pan ma te same metody działania, żadne inne. Słowa, które napisał apostoł, który z Panem społeczności nie miał. Apostoł Paweł. On nie był jego bezpośrednio towarzyszącym mu apostołem od początku. On zajął miejsce po Judaszu, prawda? A jedyne, co miał z Panem styczność, to tam, w drodze do Damaszku, kiedy został opamiętany w swojej źle ukierunkowanej gorliwości. I popatrzmy, co ten apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian. 2 rozdział, będzie pod naszą rozwagą. I mówi tak, w drugim wierszu. Albowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną, co innego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. Czwarty wiersz mówi, mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy. Tak jak tam by się spodziewali, że Pan będzie przemawiał, żeby do wszystkich dotrzeć, w ludzkich słowach, mądrości ludzkie przepowiednie i tak dalej, żeby do tych ludzi dotrzeć. Ale Pan nie. Pan w duchu i w mocy mówił. I tak samo mówi apostoł Paweł. W duchu i w mocy. I teraz siódmy wiersz jest bardzo ważny, ale poprzećmy go jeszcze szóstym, bo tu też jest ważna myśl ukryta. Mówi, a mądrość mówimy między doskonałymi, czyli oczywiście nie doskonałymi fizycznie, ale udoskonalonymi w rozeznawaniu prawdy. W tym sensie między doskonałymi. Udoskonalonymi w rozeznawaniu prawdy. I mówi, ale mądrość nie tego świata, ani mądrość, ani książąt tego świata, którzy giną. Mądrość książąt tego świata jest na zebraniach partyjnych tam, czy to AWS-u, czy kogoś tam, bo oni sobie te swoje mądrości wykładają, tam się kłócą o to wszystko. To nas nie interesuje. My mamy coś, co ich z kolei nie interesuje. Kompletnie. Oni tam, no, krzyż wisi na zebraniu każdym, ale po tym krzyżem się świetnie kłócą. Natomiast my mówimy mądrość Bożą i teraz mówisz siódmy wiersz, bardzo ważny siódmy wiersz. Mówi tak. Ale mówimy mądrość Bożą w tajemnicy. Czytaliśmy u Łukasza 8 rozdział, mówi, wam dano wiedzieć, ale innym przy powieściach, aby widząc nie widzieli i słysząc nie rozumieli. Popatrzcie, czy to nie jest identyczna wypowiedź apostoła Pawła. Mówi, my mówimy mądrość Bożą w tajemnicy, która jest zakryta, którą Bóg przeznaczył przed wieki ku chwale naszej, której żaden z książąt tego świata nie poznał. Tajemnicy. Ale co dalej mówi? 14 wiersz. Ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, albowiem mu są głupstwem. No tak ktoś tu przyjdzie, posiedzi, powie, że tu głupoty takie gadają. Jakieś tam, tak już powiedziałem, coś tam się dopatrują w tego, co nie ma. Dzielą włos na czworo. To szkoda czasu. Idziemy tam szybko, powiedzą Kire Leison i do domu. Prawda? Ale mówi, że człowiek cielesny nie pojmuje tych rzeczy, które mu są głupstwem i nie może ich poznać. Dlaczego? Przeto, iż duchownie bywają rozsądzane. A więc to, co mówiliśmy w naszym pierwszym rozważaniu, prawda, to jest, czyli ta znajomość, to jest dopiero część, ale jeszcze musi być duch zrozumienia tej prawdy. Dopiero ten olej płonie. Dopiero on daje światło, daje oświecenie. A więc dlatego dla dzisiaj, dla ludzi prawda to jest twarda mowa. Ona jest nierozpoznawalna przez nich jako Słowo Boże. Oni to mówią, to są głupoty, to są bzdury, co oni tam opowiadają. Już tak słyszałem, że kiedyś tam z boku, przecież ten facet nawet nie wie, co on mówi. Tak ocenili to, co było na pogrzebie mówione. Prawda? I tak dzisiaj świat to rozpoznaje. No i co? I z tego powodu my się mamy martwić, że nas jest tak mało? Czy z tego powodu apostołowie też mieli się martwić, że ich tylko 12 zostało, a przed chwilą było tutaj tak tłumnie i tak szumnie? Nie. Oni wiernie pozostali przy Panu. Prawda epifaniczna nie jest łatwą prawdą, ale jest cenną prawdą. Jest to prawda, która pokazuje nam dokładny czas, w jakim żyjemy. Dokładne miejsce wśród ludu Bożego. Dokładnie czego Bóg po nas się spodziewa. Dokładnie nawiązując do historii przeszłej i opowiadając przyszłe zamierzenia w stosunku do ludu Bożego. To jest cudowna prawda. Bo są też tacy, którzy mówią też, że oni dzisiaj mają prawdę. Ale postępują często na zasadzie, że tak jakbyśmy szli po drabinie, weszliśmy na kolejny szczebel, mówimy, a to ten z dołu nam już niepotrzebny. Bach, wyłamiony. I żeśmy byli na nim. No i tak do góry, ale weźmy pod uwagę, ta drabina w końcu się rozjedzie. I upadek może być bardzo, bardzo bolesny. Wielu już takich bolesnych upadków doznało i mówią, jak ja mogłem w takim błędzie tyle lat tkwić. Przecież to jest normalne, że jeżeli gdzieś idziemy, to musimy mieć zawsze możliwość, jeżeli potrzebujemy, cofnąć się do tyłu. Nie możemy za sobą zarywać mostów. Jak żeśmy ten most przejechali, o, to on nam będzie potrzebny. Zarwać go. Bo często zachodzi potrzeba cofnąć się do tyłu. Właśnie. To jest tak samo, jakbyśmy chcieli wybudować dom. No i tak, żeby te pierwsze rzędy cegieł położyć, to musi być fundament. Potem górne, a potem mówię, a ten fundament już nam niepotrzebny. Wyciągamy go, wyrzucamy. I cały dom się zawali. To musi być jedna całość od podstawy do góry. I tak samo jest z prawdą. My nie możemy rezygnować z tych praw, które Pan dał, czy to przez swoje narzędzia, przez cały wiek Ewangelii, poprzez reformatorów, jak i również przez posłannika paruzyjnego i epifanicznego. Gdybyśmy chcieli te podstawy usunąć, to jesteśmy biedni. Jesteśmy zagubieni. I wielu właśnie drogich braci i sióstr w takim zagubieniu trwa. Oni już na tyle się zapędzili, no, że trudno im powiedzieć, nie, to nie jest tak. Oni dalej mówią, nie, to tak jest, ale coś samym im coraz bardziej to wszystko nie pasuje. No ileż może jeszcze to, co jest głoszone, trwać? Ile może to oczekiwanie trwać od tego czasu, kiedy przecież już Pan powiedział, oto jestem. A więc powinniśmy być wdzięczni Bogu za to, że Bóg daje nam rozpoznać czas, w którym jesteśmy i w którym żyjemy. A jeżeli chodzi o to, że nas jest trochę mało czasami, chciałoby się więcej, weźmy pod uwagę, drodzy, że Pismo Święte określa lud Boży, że oni są boskimi klejnotami. I tak to przyjmijmy, jeżeli tak ma być rzeczywiście, że prawdziwy lud Boży to boskie klejnoty, to siłą rzeczy tych klejnotów za dużo nie może być. Bo gdyby klejnoty były tak pospolite, nawet jeżeli byśmy wzięli pod uwagę, że nie są to ci, którzy powiedzmy dzisiaj w zupełnie inną stronę idą, to i tak tych klejnotów by było tak dużo, że one by chyba traciły na wartości, bo jeżeli klejnot jest jeden, dwa, trzy tego gatunku, to one wtedy są bardzo drogie. To nie jest tak, że weźmiemy grabie, wyjdziemy na pogórze i tych klejnotów nagrabimy na kupę, łopata, do wora, ale mamy tych klejnotów. To wtedy powie, rozumiem, to już są śmieci, a nie klejnoty, jeżeli tyle chcesz ich nazbierać. Jeżeli ktoś ma jakiś klejnot, to później kombinuje, czy mu wystarczy sejf produkcji polskiej, czy może izraelski sprowadzić, bo słyszałem, że najlepsze, no bo przecież żeby mi nie ukradli tego klejnotu. On taki drogi, jedyny. No i inny obraz chciałbym przywołać jeszcze pod naszą wspólną uwagę. Obraz, który pokazany jest w Ewangelii Mateusza w tym określeniu, że gdzie jest pokarm, tam zgromadzą się i owły. A więc prawdziwi poszukiwacze prawdy są przyrównani do tych orłów. No spróbujmy tak wyjść tu na podwórze, stanąć, głowę do góry zadrzeć i czekać, aż tu orzeł poleci. Wróbli szarych masa przeleci. Tych cukrówek też, gołębi różnego, tych czarnych gawronów pewnie. Dzisiaj pełno widziałem, rano jechałem, gdzieś tam sobie leciały. Ale to nie były orły. Jednego jastrzębia widziałem na drzewie siedział i to już się ucieszyłem, że trochę inny ptak niż tamte. Ale orła, orła, żeby zobaczyć, to nie, on do nas przyleci. To nie jest tak. Wróbel przyleci. Jak nam coś sypniemy, to przyjdzie koło nas i go pooglądamy, ale spróbujmy wołać orła i coś mu tu, czy on przyleci, nie. Jeżeli chcemy orła zobaczyć, to musimy iść tam, gdzie ten orzeł jest, bo one tak powszechnie nie latają. Samolotów więcej po niebie lata niż orłów, prawda? Czyli musimy się udać do tego bardzo czasami trudnego środowiska, w którym orzeł żyje, albo gdzieś wysoko w górach, na skałach, albo te nasze bieliki, orły, które są naszym godłem państwowym, żyją w takich niedostępnych lasach, kniejach, gdzieś tam gniazda sobie budują na wysokich drzewach bardzo. Tam musimy się potrudzić, żeby te orły zobaczyć. I jakbyśmy takiego orła zobaczyli, jacy byśmy szczęśliwi, że nam się udało orła zobaczyć. A więc, drodzy, tak samo jest z tymi antytypowymi orłami. Ich nie może być dużo, bo wtedy to orłów by było więcej niż wróbli, czy gołębi. I byłoby ciężko te orły wykarmić, gdyby ich tyle było, bo orły są bardzo żarłoczne. A więc widzimy, nie możemy się dzisiaj spodziewać, drodzy, że lud Boży to będą tłumy. Że prawda będzie powodowała w dniu dzisiejszym przychodzenie tłumów, podczas gdy zasada jest ciągle ta sama. Że prawda jest podawana w tajemnicy. W typach. Antytypach, które trzeba rozpoznać, rozeznać, przeanalizować, badać, szukać. I dlatego ludzkie umysły dzisiaj tak bardzo rozleniwione. My czasami dziwimy się, że to już tak próbujemy jakieś zebrania publiczne organizować, już tyle się natrudzimy. Bracia w Gliwicach ponad 6 tysięcy plakatów porozklejali. No, przyszło z 10 osób. Przyszło i co najważniejsze, poszło. No, efekt jest zniechęcający. No, ale co? Wydawało się, że na każdy plakat jedna osoba przyjdzie, albo co najmniej dwie? Jakaby to sala musiała być, żeby te 6 tysięcy przyszło. To nie ten czas, drodzy. Ludzie mają tak rozleniwione umysły. Bo jemu wcale nie... No, ludziom się czytać dzisiaj nie chce. Po co? Jak już wiele tych ważniejszych książek jest sfilmowanych. Cyk, leci, wszystko ogląda. Nie chce mi się w tę przerwę. Cyk, poszedł na obiad. Cyk, dalej ogląda. Leży, nic nie musi robić. No to on ma w tej Biblii szukać, kartkować, domyślać się, po co mu to potrzebne. Dlatego nie spodziewajmy się, że dzisiaj ludzie nawet są zmęczeni dzisiaj natłokiem informacji. Włączy radio, tu idź, to zrób, tamto obejrzyj, tym się zainteresuj. Głowa boli, wyłącza to radio. Więc o to chodzi, drodzy. Dzisiaj ludzie mają tak przemęczone umysły, bo szatan o to zadbał, gdyby tak było, że im się kompletnie nie chce już nic przyjmować. Dawniej jeszcze, jak ludzie mieli... No, pewnie i więcej czasu jednak, mimo wszystko, że pracowali też, ale mieli więcej czasu i byli chłonni jakiejkolwiek wiedzy. A dzisiaj mają ludzie pod dostatkiem wszystkiego. Tych gazet, ile jest po kioskach, kolorowych, już takich, i tego nawet ludzie nie kupują, bo już mu się nie chce czytać. Ci już się tak starają, ci wydawcy, tak ładnie, nikt nie kupuje zwroty. To jest czas rozleniwienia serc i umysłów ludzkich. I dlatego nie spodziewajmy się, jeżeli w tamtych czasach, kiedy był nasz Pan, te ciężkie nauki nie trafiały do ludzi, to tym bardziej nie zniechęcajmy się, że one dzisiaj do ludzi nie trafiają. Ale my wiemy o tym, że przyjdzie czas, Pismo Święte o tym mówi, że ziemia będzie napełniona znajomością Pańską jako morze wodami. I dlatego my dzisiaj musimy tą prawdę, pomimo że ona jest tak niepopularna, zachowywać w nas. Bo przecież ona wtedy też z nieba nie spadnie, ta prawda. Ale Pan powie, umiesz? To idź, ucz. Idź, opowiedz o tej prawdzie innym. Wtedy będziemy musieli się zaangażować. A myślę, że będziemy to czynić z radością, będąc wyróżnieni przez to. A więc miłujmy tą wspaniałą prawdę, cieszmy się nią i przyjmujmy jej jak najwięcej. Abyśmy mogli w przyszłości iść i z radością uczyć innych. To będzie wspaniała praca, którą da Bóg, będziemy mogli wykonać w stosunku do naszych bliźnich. Dzisiaj byśmy chcieli przeprowadzić, nie jeden myśli, no czemu ten mój brat, siostra, wujek, ciocia, żona nie przyjdzie? Już mu tak próbuję to wszystko wyjaśnić. Nic. Już bym mu nawet jakby chciał złotą farbę kupił i literami na ścianie napisał, niechby tylko uwierzył. Nie. To przyjdzie taki czas. gdzie ziemia będzie napełniona znajomością Pańską jako morze wody. Ale my dzisiaj jesteśmy, można powiedzieć, kustoszami tej prawdy. My ją musimy zachować w naszych umysłach i sercach. To nie oznacza, drodzy, że jak my byśmy tego nie zrobili, to Bóg by popadł w czarną rozpacz, bo nie wiedziałby, jak to zrobić. Bóg by innych sobie znalazł. Czujmy się wyróżnieni do tego, że Pan chce w nas tego dobrego dzieła wykonać. Niech to powoduje naszą gorliwość, zmagającą się wierność, postęp w rozwoju nie tylko umysłów, ale i serc. Ta Bóg, jako zwycięzcy, będziemy mogli z tego przynieść pożytek dla innych. Dlatego Matewstwu życzę, sam pragnę i na tym kończę. Dziękuję.